To nie jest tak, że wydałem nagle powieść i zdradziłem poezję. Nie jest tak przede wszystkim dlatego, że równolegle z tą książką ukazuje się nowy tom wierszy, ale także dlatego, że ta książka również poetycko daje się czytać.
Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają.
Tadeusz Dąbrowski.
Bezbronna kreska.
Debiut powieściowy poety czytają
Julia Wyszeńska
i Dawid Ogrodnik.
Muzyka Piotr Pawlak oraz gościnnie Nina Nu, Michał Zygmunt i Paweł Gablik.
Fragment 12.
Po dwóch zerwanych nocach byłem już wyraźnie spowolniony. Miałem wrażenie, że każdy mój ruch zostawia w powietrzu poklatkową smugę, a moje rozgałęzione, rozszumiałe myśli trafiają do syntezatora mowy, jak do tartaku, który przerabia je na kloce i wióry.
Albo, że mój angielski i polski są jak dwie puste flaszki tłukące się o siebie w siatce pijanego rowerzysty, który pędzi serpentyną z kocich łbów do monopolowego, gdzie pracuje jego ukochana ekspedientka. Co ja tu robię? Skąd ta chora ciekawość potencjalnych żyć? Bo przecież to mnie kręciło, kiedy spałem z Megan albo myłem się jej szamponem. Być przez chwilę kimś innym, nie przestając być sobą. Kominiarz przychodzi i sprawdza wentylację, a ja przyłażę z ulicy i sprawdzam, czy dałoby się tu zamieszkać w cudzym pokoju i cudzym życiu. Pieprzo kominiarz od miłości, czad!
Uważasz, że jestem gruba?
Wypaliła ni stąd, ni zowąd, obcinając wzrokiem własne nogi. Lecz zanim zdążyłem cokolwiek odpowiedzieć, wyjęła z szuflady laptopa i sadowiąc się przy mnie na łóżku, rozłożyła go sobie na kolanach. Podniosła się jeszcze gwałtownie, by zasłonić żaluzję, jakby chciała wyprosić spokoju dzień, po czym zaczęła szukać fotek. Siedzieliśmy nieruchomo w błękitnej poświacie, w ledowym namiocie.
Spójrz, to ja, gdy miałam może 7 lat. Tak, 7. 7, bo w tamte wakacje rodzice kupili mi pierwszy tornister i wielką paletę kredek, 64 kolory. Uwielbiałam kolorowanki, zawsze dorysowywałam dodatkowe pola. Uważałam za naturalne, że miś musi wyglądać jak miś, z którym chciałabym się zaprzyjaźnić. Tak samo krajobraz. Ma być taki, żeby chciało mi się codziennie widzieć go przez okno. Dlatego na studiach kochałam zajęcia w pracowni witraży. Czułam się wtedy jak mała dziewczynka nad kolorowanką.
Zdjęcie było sielskie. Zrobiono je podczas pikniku. W tle na kocu siedzi babcia, zajęta przygotowywaniem kanapek. Obok niej koszyk, nieco dalej duże, dmuchane koło. A na pierwszym planie, w różowym bikini, krzywiąc się w słońcu i śmiejąc się histerycznie, stoi nie kto inny jak Megan. W akrobatycznej pozie na jednej nodze, z drugą uniesioną wysoko, jakby miała się zaraz przewrócić pod naporem naskakującego na nią wielkiego psiego cielska. Lecz mimo tej nierównej walki udaje się jej utrzymać wzrok na obiektywie.
A tutaj ja i babcia w Halloween. Nawet w tym makijażu wyglądała sexy, nie sądzisz?
Zerknęła na mnie, dwukrotnie unosząc brwi.
Pamiętaj, że była już koło 60.
Odwzajemniłem się uśmiechem sfinksa.
Ojej, a tu stoimy w auli Cornell w dniu inauguracji. Była ze mnie taka dumna, że zdałam na architekturę.
Powiedziała głosem przełamującym się w szept. Jest z ciebie dumna. Ona już się kumpluje z Gaudim, Van der Rohem i Żeromskim. Próbowałem ją pocieszyć w poetyce funeralnego speechu.
Żeromski?
Wymyślił szklane, no nieważne. I wtedy mój wzrok zatrzymał się na kolejnym zdjęciu, na które przeskoczyła niechcący i nie mógł się od niego oderwać. Było to selfie brunetki z równo przyciętą grzywką. Jej blada cera kontrastowała z ciemnymi okularami zakrywającymi pół twarzy i pełnymi ustami uszminkowanymi na karminowo. Wyglądała jak postać z komiksu. Pozbawiona znaków szczególnych, była graficznym znakiem kobiety w ogóle, emblematem kobiecości, która nie wyczerpuje się w tym konkretnym owalu twarzy, kolorze skóry czy obrysie ust. Ta fotka stanowiła ramę,
dla wszystkich męskich fantazji i wyobrażeń o miłości, pożądaniu, zaufaniu, zdradzie, uległości i przemocy.
Trochę głupio mi było wypytywać Megan o jakąś dziuńkę, zwłaszcza w trakcie wspominków o babci nieboszczce.
Moja ciekawość wzięła jednak górę.
Poczekaj, zostaw.
Kim jest ta dziewczyna?
Ba, gdybyż ona sama to wiedziała.
Rzekła Megan na długim, zobojętniałym wydechu.
Jest nieźle stuknięta. Już kilka razy wyrzucałam ją ze znajomych, ale potem jakoś robiło mi się jej żal i zapraszałam ją znowu. Chodziłyśmy razem do koledżu, mieszkała dwa domy dalej. Wychowywała się bez ojca. Podobno uciekł z pokojówką, a potem się zastrzelił. Dorothy do tej pory dostaje po nim rentę.
W realu też jest taka, no... wystylizowana?
Co znaczy w realu? Lubi świrować z makijażem i perukami. Nie zapomnę, jak Jeff, jej ówczesny chłopak, z którym miałam wcześniej jakiś epizodik na imprezie, przybiegł do mnie przerażony, ale i trochę nabuzowany, bo Dorothy mu powiedziała, że ma ją w łóżku traktować jak szmatę. Wziął nogi za pas i więcej się nie pojawił.
Mięczak! Megan ciągnęła dalej.
Zwierzyła mi się kiedyś po większej ilości trawy, że w ten sposób uczyła się siebie swoich granic.
A dlaczego regularnie wyrzucasz ją ze znajomych?
Z prostego powodu. Ona to na maksa lubi. A to...
Megan kliknęła na sąsiednie zdjęcie.
Jest moja przyjaciółka Melanie. Wspominałam ci o niej. Fotografowałyśmy w Belgradzie porzucane krzesła. Wiele jej zawdzięczam. Kilka razy wyciągała mnie z tarapatów. Na przykład... tłumacząc moim rodzicom, że się nie odzywam, bo wyjechałam w leśną głuszę na obóz Zen i że tam nie mam zasięgu. Podczas gdy ja nie mogłam przez tydzień wrócić z urodzin kolegi, który pochwalił nam się swoją kolekcją znaczków. Lizaliśmy te znaczki i podróżowaliśmy po świecie, czy światach raczej, jak kartki pocztowe z niewyraźnymi danymi adresatów.
Melanie przypominała Miję Farrow z Dziecka Rozmary. Była w niej żywiołowa dziewczęcość oraz naiwność wróżąca rychłe zepsucie. Ta dziewczyna kojarzyła mi się z brzoskwinią, którą słońce rozpieszcza tylko z jednej strony, drugą pozostawiając zieloną. Niedojrzała, a już robaczywa. Na długo, zanim zdążyła dotknąć ziemi.
A ten koleś... Byłem świadom swojej niezdrowej ciekawości, lecz komentarze Megan tylko ją podsyciły. To jakiś projektant mody? W ciemnej sali klubowej androgeniczny efeb obejmował w pasie dwie dziewczyny, skośnooką i czarną. Cała trójka miała fluorescencyjny elektropopowy makijaż nawiązujący, bo ja wiem, do Ziggy'ego Stardusta? Blondie?
Kto? Charlie? Byliśmy ze sobą przez pewien czas, a może nadal jesteśmy. Lądowaliśmy w łóżku bez względu na to, czy umieraliśmy z samotności, czy doskonale układało nam się z kimś innym. Kochaliśmy się albo z braku, żeby dać sobie trochę ciepła, albo z nadmiaru, żeby podzielić się swoim szczęściem. To nie miało nic wspólnego ze zdradą. Przyjaźń też przecież może posiadać ciało.
Mówiąc to, zapadła się w sobie, po czym uchyliła okno i zapaliła papierosa.
Projektant?
Powtórzyła zdławionym głosem, wypuszczając dym i porcjując go na sylaby.
Nie do końca. Pracował jako barman w klubie dla transseksualistów. W weekendy prowadził tam wieczory karaoke. Przychodziło sporo ludzi z zewnątrz. Bywało zabawnie. Ale po co ja cię zanudzam od bladego świtu opowieściami o moich znajomych? O 10:00 muszę być w studiu. Zbierajmy się powoli. Po drodze możemy jeszcze zajrzeć na kawę do mojej ulubionej śniadaniowni. Co ty na to?
Po tych słowach położyła mi głowę na udzie, otarła się o nie policzkiem raz i drugi, a potem przeciągnęła się leniwie, pocałowała mnie w czoło, zawiązała tasiemkę przy swoich pasiastych szorcikach i wyszła do łazienki lekko rozkołysanym krokiem. Po kwadransie, który spędziłem wędrując wzrokiem po grzbietach książek chaotycznie stłoczonych na półkach i pod biurkiem, Alicja w Krainie Czarów, Odyseja, Święty Tomasz z Akwinu, dobre pół metra Hellboyów, trochę pism o architekturze, Foucault, poradnik Grzeczne dziewczynki nie awansują i zaglądając do szufladek przy łóżku, gdzie znalazłem bilet lotniczy z Los Angeles z przedwczorajszą datą oraz zmiędlone wyciągi z bankomatu z saldem $30,000 na koncie bieżącym, Megan pojawiła się w pokoju z ręcznikiem na głowie i szczoteczką do zębów w ustach i zakomunikowała mi w języku troglodytów, że prysznic jest już wolny. W strumieniach gorącej wody i poziomkowym zapachu jej szamponu czułem się w tej bruklińskiej norze całkiem zadomowiony.
Wyobraziłem sobie, że to jeden z wielu wspólnych poranków, pospiesznych, a jednocześnie monotonnych i błogich, różniących się odcieniem nieba za oknem, smakiem dżemu na grzankach i konfiguracją pozostawionych na stole okruchów. Czy można włączyć się w nowe życie, tak jak się włącza do ulicznego ruchu, by sprawdzić, dokąd nas ono poniesie i mając możliwość odbicia na pierwszych światłach? Skąd do cholery ta ciekawość, ten przymus? Może to podświadomy deal metafizyczny? Zamiana wątpliwej wieczności na kilka czy kilkadziesiąt żyć tu i teraz, w świecie rozregulowanych, choć wciąż dość czytelnych reguł? Zależy, jak jesteś szybki, elastyczny, a przy tym twardy.
Tadeusz Dąbrowski.
Bezbronna kreska.
Czytają
Julia Wyszyńska
i Dawid Ogrodnik.
Książkę wydało Biuro Literackie.
Muzyka Piotr Pawlak oraz gościnnie Nina Nu, Michał Zygmunt i Paweł Gablik. Barbara Marcinik, polecam od poniedziałku do czwartku, około 20:50. Tylko dla dorosłych.